19 listopada 2005 roku był dniem zimnym i ponurym. Od dwóch dni niemal nieustannie padał śnieg i choć w dzień temperatura wzrastała do stopnia lub dwóch powyżej zera, to śnieg nie topniał, a w nocy zamarzał w białe, twarde grudki. Twarda jak skała była też ziemia w odludnym miejscu nieopodal Mieszkowa, na południe od Warszawy, gdzie pod samym lasem dwóch mężczyzn kopało dół. Miał być głęboki, tak żeby i dwie osoby się zmieściły. I choć faceci byli ogromni, umięśnieni, walka ze zmarzniętą ziemią nie była prosta. Ostrza szpadli z oporem wbijały się w pokryte śniegiem grudy ziemi, która stwardniała przez noc. Było jeszcze ciemno, szarawo, choć słońce mogło już wzejść gdzieś daleko na wschodzie, zakryte było jednak grubą warstwą chmur.
Czyli klamka zapadła? Zapytał facet zwany Kotem. Dzik pójdzie dziś do piachu?
Ernest nie odpowiedział od razu. Przestał na chwilę kopać, spojrzał gdzieś w dali, otarł dłonią spocone czoło. Sam sobie to zrobił. Powiedział, choć w jego głosie można było wyczuć nutę żalu. Znali dzika przecież od lat. To był w zasadzie dobry chłopak, choć ostatnio się pogubił. Nadużywał alkoholu i dragów, a potem wariował po mieście. Kiedy był pod wpływem, nie umiał też utrzymać języka za zębami i opowiadał każdemu, kto chciał go słuchać, jaki ważny jest na mieście i czego to z Bajbusem razem nie zrobili. Wspomniał także tego dziadka z Puław, choć wszyscy sobie obiecali, że będą w tym temacie milczeć. Wszyscy zaczęli się obawiać, że jakiś pies zacznie go ciągnąć za język, a wtedy zagrozi nie tylko sobie, ale całej ekipie. Najgorsze jednak było to, że odloty dzika dotarły do Daxa, który teraz pod nieobecność Korka rządził Mokotowskimi. A Miarka przebrała się już zupełnie kilka dni temu, kiedy dzik, nagrzany jak piec, wpadł do dwóch lupanarów pod rząd, należących kolejno do Daxa i Arciego, i narobił tam takich szkód, że biedne dziewczyny musiały sprzątać po nim do białego rana, nie wspominając o stratach finansowych. A czemu rozniósł te lokale? Bo nie chciały dać mu za darmo, a on krzyczał, że jest od Bajbusa i mu się należy. Wtedy to Dax zawołał Bajbusa na dywanik i wyjaśnił mu, że ma zrobić porządek z dzikiem i to natychmiast. A jeśli nie, on zrobi porządek z nim. Bajbus nie miał wyjścia, nie dyskutował z Daxem, tylko grzecznie przytaknął, że dzika uciszy. Jeszcze tego samego dnia wezwał do siebie Nelsona i kazał mu znaleźć dogodne miejsce, gdzie zlikwidują i zakopią dzika. Miał też tam wykopać dół. Nelson zdelegował to na Ernesta, a ten zabrał ze sobą Kota i pojechali pod Mieszkowo. A myślisz, że to prawda, że dzik rozpluł się na pałach? Zapytał Kot, wciąż nie dowierzając, że tego wieczora pozbędą się kolegi. Ernest wzruszył ramionami. Nie sądzę, powiedział, wracając do kopania dołu. Myślę, że Bajbus to wymyślił, żebyśmy nie mieli wyrzutów sumienia. Też tak myślę, zgodził się Kot. Przecież dzik był prawilnym ziomkiem, nie rozpruł się. Szkoda, że tak mu się porobiło w głowie. Zawsze powtarzam, że dragi są dla handlu, a biorą je tylko frajerzy. Jak już raz zaczniesz, to koniec. Te, filozof, kop ten dół, skarcił go Ernest i się roześmiał. Kot wrócił do kopania, a Ernest znowu się zaśmiał. A może ma być taki głęboki, bo Bajbus chce tu dwóch wrzucić, powiedział. Kotowi ten dowcip jakoś się chyba nie spodobał, bo nic nie odpowiedział. Kiedy wreszcie dół był wystarczająco głęboki, chłopaki odłożyli szpadle i poszli do samochodu. Z bagażnika wyciągnęli worki z wapnem i cementem, które położyli przy wykopanym dole. Zostawili tu też grabie, na później. Przez chwilę stali w milczeniu nad dołem. Mieli wrażenie, jakby cisza zapadła nad całym światem. Nie słyszeli szumu lasu ani samochodów z pobliskiej drogi. Śnieg padał delikatnymi, zimnymi płatkami, których też nie odczuwali. Wiedzieli, że tak musi być, że nie ma innego wyjścia, a jednak było im jakoś nieswojo. Dzik był przecież dobrym chłopakiem. Kilka dni wcześniej Bajbus spotkał się z Bobkiem. Dla nikogo nie było tajemnicą, że dzik staje się kulą u nogi,
Mało tego, jest naprawdę niebezpieczny. Jego wybryki mogą zaprowadzić do zatrzymania dobrych chłopaków i mogą przynieść wiele szkód. Śmierć nie jest adekwatna do tego, co on robi, powiedział z ciężkim sercem Bajbus Bobkowi. Ale czy przez niego znów mam iść do więzienia za darmo, za nic? Bobek przytaknął. Wielokrotnie prosili dzika, żeby zwolnił, żeby przestał grzać, że narobi szkód, ale on nie słuchał. Jak go inaczej powstrzymać? Jak mu wytłumaczyć? Gdyby on, przynajmniej pracował, gdyby przynosił mi jakieś zyski, tłumaczył dalej Bajbus, jakby chciał sam siebie przekonać o słuszności swojej decyzji. Ale ja nie mam z niego żadnego pożytku. Kiedy potrzebuję go do jakiejś roboty, to on się nie nadaje. Dzwonię i mówię, żeby podłożył ładunek, bo taka jest potrzeba, kogoś trzeba nastraszyć, ponieważ nie chce płacić. I Łukasz zapewnia, dobra, dobra, dobra. A jak przychodzi co do czego, to ma wyłączony telefon. Tak, Bajbus, masz rację, powiedział stanowczo Bobek. Musimy go zlikwidować, nie ma wyjścia. Był to chłopak 35-letni, o budowie masywnego kloca, włosy miał czarne, zaczesane na bok. Twarz wyrażała determinację i pewność, że ich sprawa jest słuszna. Bajbus jednak zdawał się wciąż mieć wątpliwości. Spotkałem go dzień lub dwa później, ciągnął Bajbus, ignorując wypowiedź Bobka. Pytam go, gdzie ty, byłeś? Przecież miałeś iść tu i tam, a on idiotycznie się tłumaczy. Więc mówię, Łukasz, nieprzydatny jesteś, nie mam z ciebie pożytku. A on, zamiast się zastanowić nad swoim postępowaniem, to znów idzie w szkodę. Wczoraj spotykam psa na ulicy, tego od maszyn, wiesz, i dowiaduję się, że rzekomo wysłałem Łukasza po haracz. Jaki haracz? Pytam się go. Tak, Bajbus, powtórzył Bobek. Musimy się go pozbyć. Pamiętasz, jak wracał na pruty z dyskoteki na Mokotowie i pobił ekspedientkę? Za co? Że mu piwa nie chciała dać za darmo. I co on krzyczał, kiedy ją kopał? Że jest od Bajbusa i mu się należy. Pamiętasz? I potem ciebie pały zgarniały, że wymuszasz haracze. Bajbus westnął i kiwał pochyloną nad stołem głową schowaną w jego wielkich dłoniach. Ile razy go ostrzegałeś? Przypomniał mu Bobek, wymieniając dalej przewinienia dzika. Mówiłeś mu, chłopie, zastanów się, co ty robisz. Uspokój się, bo to się dla ciebie źle skończy. Prosiłeś go raz, drugi i trzeci, a nic do niego nie docierało. Pamiętasz, jak po waszej rozmowie znowu poszedł na dyskotekę? Bramkarze nie chcieli go wpuścić, bo był napruty jak szpadel. A on co? Zaczął krzyczeć, że jest od Bajbusa. Pobił ochroniarzy, powybijał im szyby, zdemolował lokal. I znowu poszło to na twoje konto, że go po haracze wysyłasz. Bajbus był coraz bardziej zdecydowany, bo jak miał rację, nie było innego sposobu na to, aby powstrzymać dzika. Pozbędziemy się go we dwójkę? Zapytał Bobek. Nie, odpowiedział Bajbus. Zbierzemy większą ekipę i załatwimy go razem. Bobek nie rozumiał. Im więcej ludzi wie, tym większe ryzyko wpadki. Bajbus spojrzał na niego porozumiewawczo. Pruszków rozbili, bo masa poszedł w koronę i się spruł. My załatwimy dzika razem. Każdy z nas będzie miał krew na rękach i nikt nie będzie mógł iść w koronę. Genialny plan, powiedział Bobek. Był pod wrażeniem. 19 listopada 2005 roku pod wieczór w ulce Kosowskiej w klubie Mozart, jakieś 5 kilometrów od wykopanego tego ranka pod Mieszkowem dołu, zebrała się grupa Mozarta, to znaczy grupa Bajbusa. Miała być to normalna, regularna impreza. Panienki, alkohol, ścieżki koksu. Bajbus zaproponował w pewnym momencie zawody w piciu, do których natychmiast zgłosił się dzik. Zawodnicy mieli pić wódę szklankami. Dzikowi szło najlepiej i wszyscy mu kibicowali. Aż wreszcie był nieprzytomny, ledwo co się podnosił i z trudem bełkotał jakieś niezrozumiałe półzdania. Kiedy jednak Bajbus powiedział, że trzeba kogoś zawinąć i zawieźć go do lasu, żeby nastraszyć, bo oszukuje i kręci hachmęci, dzik zgłosił się na chodnika. Jedziemy, powiedział. A kto to taki? Dowiesz się na miejscu, powiedział Bajbus. Pojechali dwoma samochodami. Po Po drodze dzik usnął i trzeba go było siłą wyciągać z samochodu. Był tak nieprzytomny, że wywrócił się na ziemię, na zimny śnieg i tylko coś sapnął i machnął ręką. Bobek i Ernest zaczęli go rozbierać. Chcieli zostawić jak najmniej śladów. Kot wyjął w międzyczasie linkę holowniczą z bagażnika. Dzik nieco przytomniał, ale nie rozumiał, co się dzieje. Był prawie nagi, pośrodku niczego. Klęczał na ziemi w śniegu, a wokół niego stali jego koledzy, jego przyjaciele.
— Co jest? — zapytał.
— Już jesteśmy? A wtedy kot zarzucił mu linkę na szyję i mocno ścisnął. To otrzeźwiło dzika, zaczął się dławić i próbował wyrwać, ale ich było z 7. Poznawał wokół siebie twarze swoich kamratów, które były wobec niego oschłe i obojętne. Trzymali go w kilku i zmieniali się. Każdy łapał za linkę i mocno ją zaciskał. Czy to jakaś gra? O co im chodzi? Myślał dzik, walcząc o życie. Po kocie linkę ścisnął Ernest, potem dusił Donny, potem Leon. Wreszcie Maniek, Bajbus, a na końcu Bobek. Oczy Bobka były ostatnimi, które dzik zobaczył, zanim zgasły jego. I nie zdążył wytrzeźwieć na tyle, aby zrozumieć, co się stało, a zwłaszcza dlaczego. Dziennikarka śledcza Ewa Ornacka pytała o te wydarzenia Bajbusa, kiedy ten już był na wolności. Miał szybką śmierć? Zapytała. Skąd ja mam to wiedzieć? Odpowiedział Bajbus obojętnie. Chyba tak.
Ja stałem po prostu paliwo. Byłem tam po prostu.
Podobne pytanie zadał redaktor Latkowski w serialu dokumentalnym Tajemnice polskiej mafii. Bajbus tak to pamięta.
Znaczy stałem, gdy to było w nocy, stałem tak gdzieś ze 20 metrów od tego wszystkiego.
Co zrobiliście z ciałem? Zapytała Ewa Ornacka. Wrzuciliśmy do dołu, który był wcześniej przygotowany, powiedział Bajbus. Kilka chwil stali nad dzikiem. Nie ruszał się, już nie charczał. Bajbus dał wtedy rozkaz, żeby wrzucić go do dołu. Nelson z Leonem go podnieśli, a Ernest zaprowadził na miejsce, w którym rano kopali z kotem dół. Był już nieco przysypany śniegiem, ale odznaczał się wyraźnie na płaskiej polanie. Gdy wrzucili go do środka, zasypali zostawionymi tutaj wapnem i cementem, potem zakopali dół ziemią, a następnie wysypali na nim zebrane wcześniej zeschłe liście i rozgrebili je dla zatuszowania dziury. Śnieg wciąż padał i był im sprzymierzeńcem. Kot z Ernestem mieli jeszcze pozbyć się ubrań dzika. Pojechali z nimi do opuszczonego domu, który stał niedaleko i tam polali je benzyną, a potem spalili. Pozbyli się tym wszystkich dowodów, no i dzika. Nikt już nigdy nie miał go znaleźć. Co pan robił po powrocie z lasu? Zapytała Ewa Ornacka Bajbusa.
Pojechałem na dyskotekę no i przyjechałem do domu, położyłem się spać. Rano wstałem, poszedłem na siłownię. No i wsiadłem w samochód wieczorem, dzisiaj godzina 19 i pojechałem na miasto, no, zobaczyć, co tam można.
Nie miał pan wyrzutów sumienia? Dopytywała dziennikarka.
Nie, on był pochodził z Ukrainy, także nie miał nikogo. Miał zginąć on, albo miał zginąć Pulpet, też z naszej grupy. No ale ze względu, gdyż lubiałem tego Pulpeta, no to mówię, że nie, a ten był Ukrainiec, no to zgodziłem się, żeby po prostu on zginął. No.
Jeszcze zanim dzik trafił do dołu, a nawet przed wydarzeniami w Puławach, o których opowiemy sobie za chwilę, stołeczna policja rozpracowywała grupę Bajbusa. Śledczy zaczęli się jej przyglądać w czerwcu 2005 roku. Na początku 2006 mieli już wystarczająco dowodów przeciwko samemu Bajbusowi oraz jego kolegom, że zaczęły się zatrzymania. 29 stycznia 2006 roku, dwa miesiące po pozbyciu się dzika, na stronach policji pojawił się następujący artykuł. Policjanci z Wydziału Kryminalnego wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Realizacyjnego oraz Komend Rejonowych i Powiatowych przeprowadzili szeroko zakrojone działania. Tym razem akcja miała na celu rozbicie grupy przestępczej Bajbusa. Był to odłam grupy mokotowskiej zajmującej się napadami na hurtownie odzieżowe w Warszawie i na terenie powiatu wołomińskiego.
To nie jedyne przestępstwa, jakie mieli na swoim koncie. Posługując się policyjnymi mundurami, dokonywali przestępstw drogowych na tak zwanego policjanta. Policjanci zaraz po odprawie, podzieleni na kilka grup, rozpoczęli działania. Parę minut przed 6 rano byli gotowi do akcji. Teraz na wcześniej ustalony sygnał zapukali do kilku mieszkań w Warszawie i okolicy. Nie wszystkie drzwi zostały otworzone od razu. W kilku przypadkach policjanci użyli granatów hukowych. Jeden z zatrzymanych przestępców to człowiek znający sztuki walki. Jego umiejętności jednak szybko legły w gruzach. Nie zdążył nawet wypowiedzieć słowa, kiedy policjanci wyprowadzali go z mieszkania. Funkcjonariusze w trakcie przeszukiwań mieszkań i domów, w których ukrywali się przestępcy, odnaleźli pistolet Walter i pełen magazynek ostrej amunicji. Zabezpieczono 6 luksusowych samochodów, w tym 2 auta, które brały udział w napadach. 3 pośród zatrzymanych decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Pozostali już niebawem staną przed obliczem sprawiedliwości. Na łamach Gazety Wyborczej można było przeczytać krótką notatkę prasową o krzykliwym tytule Dorwali Bajbusa, gdzie możemy dowiedzieć się, co następuje. Groźny bandyta z wołomińskiej grupy ukrywał się na Redkini, łódzkim osiedlu. Tam zatrzymali go policjanci. 35-letniego warszawianina o pseudonimie Bajbus szukali funkcjonariusze z komendy stołecznej. Gdy się okazało, że gangster ukrywa się na redkińskim blokowisku w mieszkaniu swojej przyjaciółki, poprosili o wsparcie łódzkich policjantów. Policjanci podejrzewali, że Bajbus może być uzbrojony, dlatego do mieszkania, w którym się ukrywał, weszli szturmem przez drzwi i okno balkonowe. Bajbus odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Miała matka syna. Redaktor tygodnika Polityka Piotr Pytlakowski zaczyna swój artykuł pod tytułem Dramat skruszonego gangstera następującymi słowami. Krzysztof M., pseudonim Bajbus, to sprawca i ofiara. On za swoje przestępstwa odpokutował, ale ci, którzy zabili mu żonę, pozostają bezkarni. I owszem, Bajbus jest postacią niejednoznaczną, choć chciałoby się go potępić w czambuł, to tłumaczy swoje zachowania z pewną logiką, z którą ciężko dyskutować. I choć wiadomo, że będzie się wybielał, bo taka jest nasza ludzka natura, to jednak kłamstwa zarzucić mu chyba nie można. W swoich wypowiedziach zdaje się być szczerym, choć często sam nie rozumie, że świadczy przeciwko sobie. Bo z jednej strony opowiada o tym, że napadał tylko na złodziei. Nie gnębiłem uczciwych, mówi. A jednak dokonywał tych zbrodni i choć pośrednio zarabiał na tym, że ktoś inny coś ukradł. Niejasna jest też weryfikacja, na podstawie której Bajbus wiedział, czy okradał uczciwego człowieka, czy też złodzieja. No i pozostaje oczywiście aspekt moralny. Czy okradanie złodzieja jest mniejszym okradaniem? To przypomina wręcz polityczną debatę publiczną. Kiedy jeden woła, że tamten kradł, a tamten, że on mniej ukradł tego pierwszego, bo tak naprawdę to ten się nakradł. Na koniec dnia jesteśmy my wszyscy, czyli społeczeństwo, okradzeni. Bo ten złodziej, którego skroił Bajbus, musi więcej nakraść, żeby wyjść na swoje. Ale pozostawmy ten wręcz akademicki dyskurs na temat etyki, bo my nie zamierzamy oceniać niczyjej moralności. Zwłaszcza, że dawni kompani Bajbusa postanowili sami ocenić jego moralność, a nawet dać wyraz swojemu niezadowoleniu wobec niej i to w najgorszy, najpodlejszy i najbardziej obrzydliwy sposób, jaki można sobie wyobrazić. Zamordowali mu żonę. Bogu ducha winną kobietę, która nikomu nic złego nie zrobiła, a jej jedynym błędem było to, że wiele lat temu zakochała się w przystojnym, z pewnością zabawnym i być może elokwentnym Krzyśku. Ale o tym skurwysyństwie za chwilę. Posłuchajmy najpierw, co do powiedzenia na temat Bajbusa ma Andrzej H., zwany Korkiem, czyli facet, który przez lata uważany był za głównego, jeśli nie jedynego, szefa grupy Mokotowskiej. Gdybyście chcieli poznać go bliżej, a nie słuchaliście mojego ostatniego podcastu, podepnę też tutaj link. Niemniej Korek o Bajbusie w wywiadzie z Ewą Ornacką wypowiadał się następująco. Przyjął go do pracy Żyd. To było w 98. Wszystko legalnie. Wziąłem Bajbusa do maszyn. Jego żona prowadziła mały pub, gdzie można było wstawić kilka automatów do gier. Do 2004 roku, czyli przez 6 lat, Bajbus był w mojej firmie operatorem maszyn. Nawet kiedy mnie zamknęli, wszyscy kojarzyli go ze mną. Nikt mu nie psuł maszyn, bo był od Korka. Rozwinął skrzydła, gdy już byłem w więzieniu. W życiu bym przecież nie dopuścił, aby on tak urósł. Nadawał się wyłącznie do przenoszenia maszyn. Na prokuraturze Bajbus zeznawał, że widywał się z Korkiem codziennie. Zapomniał dodać, że od zaplecza firmy mnie widywał. Oburzał się Korek. Jak operator maszyn przebywał z robolami. Cześć, nieroby próżniaki, krzyczałem na ich widok z daleka, gdy przyjeżdżałem do firmy. Dzień dobry, panie Andrzeju, odpowiadał Bajbus, wyciągając ręce z kieszeni. Taka to była nasza znajomość. Posłuchajmy jeszcze, co w temacie Bajbusa miał do powiedzenia posterunkowy Steryt, policjant, który był na pasku gangusów. W zeznaniach wypowiadał się następująco. Grupa Krzysztofa M. Bajbusa wchodziła w skład szeroko rozumianej grupy Mokotowskiej. Początkowo wydawało się, że była ona kontrolowana przez Korka, ale zmieniło się to po wyjściu Bajbusa z więzienia w połowie 2005 roku. Wówczas Bajbus zapragnął samodzielności. 2-3 razy w miesiącu odbywały się spotkania, podczas których planowano nowe napady i rozmawiano o dotychczas popełnionych przestępstwach. Bajbus lubił organizować takie spotkania, gdyż wtedy czuł się pewnie. Był to bardzo mądry człowiek. Bezwzględny, silny. Wszyscy się go bali. Zawsze chciał pokazać, że to on rządzi i oczekiwał od wszystkich nadzwyczajnego posłuszeństwa. Lubił się przechwalać, jak bardzo jest mocny w świecie przestępczym. Władza Bajbusa nad pozostałymi członkami grupy polegała na tym, że musiał on być o wszystkim informowany. Drodzy Państwo, nie wiem, czy to dostrzegacie, ale wyraźnie każda z przetoczonych wypowiedzi się nieco różni. Sam Bajbus ma się za Janosika, Korek ma go za robola, a Steryt za wielkiego wodza. A podkreślam to, abyście utwierdzili sobie to gdzieś z tyłu głowy. Nie tylko przy tej historii, ale każdej innej, którą słyszycie. Że jest ona zawsze opisywana z jakiejś perspektywy, a każda z tych perspektyw może różnić się od pozostałych. Co paradoksalnie nie musi oznaczać, że ktoś mija się z prawdą. Jeśli chcecie, pozwólcie, zrobimy eksperyment. Wrzucę wam tutaj zdjęcie pewnej sukni. Napiszcie w komentarzu, jakich kolorów ona jest waszym zdaniem. Zatrzymajcie słuchowisko, popatrzcie na sukienkę, napiszcie w komentarzu, w jakich jest kolorach, a później przeczytajcie inne wpisy. Będziecie pod wrażeniem, obiecuję. Kiedy zatem ustaliliśmy sobie, że każda opowiadana przez nas historia jest opowieścią jakiegoś ja, które sobie wymyśliliśmy i które inaczej patrzy na te same wydarzenia pod innym kątem, przejdźmy do złożenia w całość faktów, które udało mi się zebrać w sprawie Bajbusa. A wtrącenia fabularne nie są dla tego kanału ani zamierzone, ani przypadkowe, lecz nieuniknione. Sierpień 2005 roku. 3 miesiące przed pozbyciem się Dzika, Puławy, Malownicze miasto położone na skraju Niziny Mazowieckiej i Wyżyny Lubelskiej, znane z jednej strony z zakładów azotowych, z drugiej zaś zabytkowego pałacu Czartoryskich, który okala przepiękny park. Miasto to raczej spokojne, nieco ponad 40-tysięczne. Wśród jego mieszkańców żył niegdyś i pracował pan Kazimierz B. Zajmował się handlem walutą. Niejaki Andrzej W., zwany Donym, który właśnie dołączył do grupy Bajbusa, chcąc zabłysnąć, sprzedał chłopakom, że ów Kazimierz jest obrzydliwie bogaty i w domu ma co najmniej 300 tysięcy złotych w gotówce. Bajbusowi spodobał się pomysł napadu na tego mężczyznę i zorganizował ekipę. Pojechali w 4 samochody i było ich w sumie 10 chłopa. Znani nam już Dzik za 3 miesiące świętej pamięci, Dony, Kot, Maniek oraz Antek zwany Chmielem. Były to wielkie chłopy przypominające fizycznie bardziej byka niż człowieka. Pełni testosteronu i źle ukierunkowanej frustracji, przekonani o swojej nieśmiertelności i niepokonalności.
Czuliśmy się bezkarni. W ogóle nie czuliśmy żadnego respektu przed nikim i w ogóle nam nikt nie mógł po prostu nic zrobić, no bo nie był w stanie po prostu nic zrobić. No.
Panowie czekali w pobliskim lesie, nieopodal domu Kazimierza B., w oczekiwaniu na zmrok. A kiedy ten już zapadł, Bajbus zabrał swoich najbardziej zaufanych żołnierzy, których przed chwilą wymieniliśmy, i poszli do domu. Reszta została na czatach. W kominiarkach, w rękawiczkach na dłoniach, pod osłoną nocy podeszli pod dom. Noc była ciepła, sierpniowa, na bezchmurnym niebie migotały gwiazdy, czuć było zapach dojrzałych owoców i parującej ziemi. Wokół domu Kazimierza panowała absolutna cisza. Pomywacze dostrzegli, że jedno z okien jest otwarte, i zdecydowali się wejść właśnie nim. Antek Chmiel złapał się parapetu i podciągnął ze zwinnością Kota. Wskoczył do środka i nagle reszta usłyszała jakąś szamotaninę i stłumione krzyki. Szybko się zatem wdrapali i wpadli do środka. Ujrzeli Antka, który siedział na mężczyźnie przygwożdżonym do podłogi. Wykręcał mu rękę do tyłu i próbował obezwładnić. Od razu doskoczył do nich Dzik, chwycił jego drugą rękę i też ją wykręcił, a nogami zablokował jego nogi. Wolną ręką wcisnął mężczyźnie coś do ust i zakneplował go taśmą klejącą, obwiązując mu kilkukrotnie głowę. Kiedy wreszcie go skrępowali, zrzucili go z tapczanu, na którym facet spał, na podłogę i ruszyli na przeszukiwanie mieszkania. Jedno z pomieszczeń było zamknięte. Antek naparł na drzwi ciężarem swojego ciała i je wyważył. Spostrzegł tam śpiącą starszą kobietę. Była to 93-letnia matka Kazimierza. Niewiele się zastanawiając, Antek skrępował kobiecie ręce i nogi i zaczął przeszukiwać pomieszczenie. Znalazł tam kilka monet euro, kilka dolarów i schował je do kieszeni. Więcej szczęścia miał Dzik, bo trafił na kamizelkę, w której znajdowały się pieniądze. 17 tysięcy złotych. Kiedy ją zabierał, usłyszał paniczny krzyk Kota, który został z panem Kazimierzem w pokoju. Kot krzyczał, że facet się nie rusza. Pierwszy podbiegł Dony i nożem rościł mu taśmę na ustach. Wyciągnął z nich knebel i zaczął nasłuchiwać, ale nie wyczuł oddechu. Antek sprawdził mu puls, ale także niczego nie wyczuł. Zaczęli mu robić masaż serca, ale mężczyzna nie reagował. Niektórzy z nich zaczęli się niepokoić. Zabójstwo nie było w planie. Wreszcie Dony krzyknął, że reanimacja nie ma sensu, że trzeba się zbierać. W aktach sprawy przeciwko grupie Bajbusa możemy przeczytać, że Kazimierz B. na skutek napadu zmarł, a bezpośrednią przyczyną jego śmierci było złamanie lewego rożka kości gnykowej. Sam Bajbus opowiada o tym dość lekko.
Był drugi rozbój, gdzie w Chmielu skręcił człowiekowi głowę, no, założył mu blokadę na szyję i skręcił mu głowę po prostu.
I zanim przejdziemy do tragedii gangstera, tragedii skruszonego gangstera, jak nazywały go media, chciałbym tylko przypomnieć, że pan Kazimierz miał matkę. 93-letnią kobietę, która przeżyła dwie wojny, komunizm, a nawet papieża. I na skraju swojego życia, którego wiele jej już nie pozostało, straciła bezpowrotnie syna. Czy pan Kazimierz miał żonę, czy miał dzieci, a może i wnuki, bo przecież był w takim wieku, niestety nie wiemy. Jednak warto mieć pana Kazimierza z tyłu głowy, jak zaczniemy mówić o tragedii Bajbusa. Warto też mieć z tyłu głowy Dzika, który...
Nie, on był pochodził z Ukrainy, także nie miał nikogo.
Sam Bajbus o swoich początkach opowiada podobnie jak Korek. W artykule dla Piotra Pytlakowskiego z Polityki mówi tak. Otworzyliśmy z żoną mały pub przy Złotej w centrum Warszawy. Któregoś razu przyszedł gość i zaproponował biznes. Wstawianie do pubów niskowygraniowych maszyn do gry. Miał ksywkę Żyd. Jak się potem dowiedziałem, był od słynnego Korka. Powiedział, że wszystko jest legalne, firma podatki płaci, a ja mam tylko przywozić pieniądze z automatów i się uczciwie rozliczać. Dostałem 10% prowizji od każdej maszyny, interes kręcił się jak złoto, zarabiałem coraz więcej. Ale Eldorado się skończyło, Korek popadł w kłopoty, musiałem się przebranżowić. Jakoś tak wyszło, że wziąłem się za odzyskiwanie długów. Znałem trochę sportowców, zapaśników i wojowników z KSW i MMA oraz paru policjantów, którzy też trzymali automaty do gry w pubach i potrzebowali kogoś do ich ochrony. Tak powstała grupa, którą nazwano grupą Bajbusa. Odzyskiwałem dług dla moich znajomych, potem dla znajomych znajomych. Krąg się rozszerzał, bo zyskałem mir skutecznego windykatora. Brałem wysokie stawki. Płaciłem chłopakom godziwie, dlatego chętnie dla mnie pracowali. Grupa liczyła nawet 50 ludzi, których w każdej chwili mogłem skrzyknąć.
Stworzyła się taka grupa wokół mnie ludzi, którzy prowadziliśmy taką działalność, jak to można powiedzieć, no, taką przestępczą. Tam handlowaliśmy narkotykami, tam pobicia różne, no... To znaczy, no, na zlecenie pobicia. Przez znajomych na przykład, kogoś tam, czy naliczyli, czy najechali jacyś drudzy przestępcy. Ten, co chciał, żeby załatwić mu sprawę, to musiał zapłacić za to pieniądze.
Zastanawiać by się można, czy Bajbus, jego grupa, to byli prawdziwi przestępcy, czy też bliżej było im do Robin Hooda jego bandy. Bo przynajmniej z zeznań samego Bajbusa wynikało, że on aż tak wiele zła nie czynił. Wyrok sądu zresztą zdaje się to potwierdzać. W aktach sprawy można przeczytać, że Bajbus napadał i rabował, a potem dzielił zyski pomiędzy uczestników akcji. Mówił, że nikt przy nim głodny nie chodził. W połowie 2005 roku do grupy Bajbusa dołączyli Bobek, Dony oraz grupa Złaz, zwana też chłopakami ze wsi. Mieli oni rozeznanie dotyczące hurtowni z odzieżą dostarczających towar na giełdę chińską i wietnamską. Chłopaki ze wsi wynajdowali hurtownie, dokonywali rozpoznania, a następnie wskazywali je Bajbusowi. On organizował ludzi, sprzęt i magazyny do przechowywania skradzionego towaru. Sprzedażą łupów najczęściej, ze względu na znajomość środowiska, również zajmowali się chłopacy ze wsi. Bajbus Ewie Ornackiej zeznawał, że w zasadzie napadał tylko na złodziei. Nie gnębiłem uczciwych, opowiadał. Miałem na przykład takich dwóch gości, którzy zarabiali ogromną kasę na tureckich podróbkach znanych firm, ciuchach z plakietkami Versace, Calvin Klein. Jeden z nich był naczelnikiem urzędu celnego w Radomiu. Podpisywał kwity, że podróbki zarekwirowane handlarzom mają trafić z magazynów do utylizacji. Tego towaru było tyle, że dziś nie policzę. Przecież to tirami szło hurtowo. No i ten naczelnik, zamiast je spalić, to razem ze szwagrem wpuszczał w drugi obieg. Nie miałem wobec nich litości. Po 50 tysięcy miesięcznie musieli mi płacić. Zastanawiam się jednak, czy pan Krzysztof B. z Puław też mieścił się w ramach nieuczciwych ludzi. Co może jest też ciekawe, sam Bajbus ściągania haraczy od hurtowników, do których dosłownie przed chwilą się przyznał, nie nazywa haraczami. Ta dziedzina przestępczej działalności w ogóle mnie nie interesowała, mówił. Dowód niewielki, a ganiać trzeba. Szczerze pani powiem, że żal mi tych ludzi, którzy muszą się grupom przestępczym opłacać. Sam prowadziłem interesy, wiem jak to jest, a tak w ogóle uważam, że jechać do kogoś po 100 dolarów to frajerski numer. Ktoś mógłby powiedzieć, że jak się pojedzie po 100 dolarów do 10 punktów, to jest już 1000 dolarów. ale ja uważam, że szkoda czasu i paliwa. Lepiej jednego klienta skubnąć na 20 tysięcy, a potem odpoczywać w domu lub wydawać w sklepach zarobione pieniądze, niż latać po mieście i skubać drobne. To nie jest robota dla prawdziwych bandytów, tylko dziady z tego żyją i patałachy. Gdyby nie to, że Babus bardzo nie chciał spędzać swojego życia za kratkami, co dosyć oczywiste, pamięć o nim i jego grupie rozmyłaby się wśród setek innych grup przestępczych, które co chwila powstają i znikają. Jako ciekawostkę powiem, że na początku lat 2000 takich grup działało w Polsce około 400, a przecież my słyszeliśmy zaledwie o garstce z nich. Grupa Bajbusa, która głównie zajmowała się napadami na hurtownie z majtkami, nie była grupą wyjątkową czy też w jakiś sposób ważną, czy liczącą się w półświatku. Doniesienia o kolejnych zatrzymaniach jej członków, choć przypominające licytacje, były lakoniczne i znajdowały się na ostatnich stronach gazet. Bajbusa, jak już wspomniałem, zatrzymano 29 stycznia 2006 roku. Zaś 19 lutego Wyborcza informowała nas, że dwóch kolejnych bandytów z groźnego gangu Bajbusa zatrzymali stołeczni i łódzcy policjanci. Za kratkami siedzi już 11 przestępców. 7 marca polska agencja prasowa podała komunikat, że stołeczni policjanci zatrzymali kolejnego, 12 już członka gangu Bajbusa, specjalizującego się w napadach na hurtownie, wymuszeniach, haraczy i handlu narkotyków. Pod koniec marca było już 17 zatrzymanych, a pod koniec kwietnia 21. I wtedy zaczął się też kolejny wyścig. Kto, cytując omawiane środowisko, rozpruje się na pałach pierwszy? I znowuż mamy dylemat. Komu wierzyć? Kto pierwszy się rozpruł? Czy był to na pewno Bajbus? Odpowiedź jest chyba oczywista.
Jeden rabin powie tak, a inny powie nie.
W nieautoryzowanym wywiadzie dla Ewy Ornackiej mówi więcej szczegółów. Ten konfident Bobek wystawił mnie psom, opowiada. Skąd to wiem? Tamtego dnia, gdy mnie zatrzymywano, miałem wyłączony telefon. Bobek powiedział, że go włączył. Miał dzwonić do mnie mój brat, ale nie zadzwonił. Za to 3 razy z rzędu wyświetlił się prywatny numer, a następnie zadzwonił Bobek, i zaraz potem wpadły psy. Nie zrobiliby takiego szturmu, gdyby nie mieli pewności, że jestem w domu. On im w tym pomógł. W śledztwie nie tylko Bobek mnie pomawiał, inni też gadali. Ewa Arnacka pyta zatem, czy dlatego zaczął składać wyjaśnienia. Zanim zacząłem zeznawać, odpowiada jej Bajbus, z prokuratury wypuszczono plotkę, że mówię na kolegów, co było ewidentną nieprawdą. Działo się dokładnie odwrotnie. Oni na mnie zeznawali. Nie tylko Bobek, ale szczególnie Antek, znaczy Chmiel. Wymyślił sobie jakieś zabójstwo, za które ktoś inny siedział, a mi to przypisywał. Chodziło o sprawy mokotowskie. Niektórzy sprawcy byli już za nie skazani. Albo nagadał prokuratorowi, że mu klamkę przystawiłem do głowy, zmuszając do zabójstwa Łukasza, to znaczy Dzika. Przeciwko panu zeznawał także pański brat Dariusz, zauważa redaktorka. To nie jest mój brat. On tylko tak samo się nazywa. Co to za brat, który gada na brata? No jaki brat z niego? Ja nie mam brata. Wszyscy nagle się zmówili, żeby pana obciążać? Pyta Ewa Ornacka. To co jak Bobek i Antek siedzieli w tamtym czasie w celach przed telewizorem. Oglądali reportaże, słuchali wiadomości i kombinowali, co by tu jeszcze prokuratorowi nagadać. Ustalili sobie linię obrony, uzgadniali między sobą szczegóły, że niby ja im o tym mówiłem, że się przechwalałem. Taktyka stara jak świat. W kryminale wielu tak kombinuje. I taki prokurator czy policjant powinni to wiedzieć, a nie łykać wszystko, co im mówią. Czy uważasz mnie pan za idiotę? Spytałem prokuratora prowadzącego śledztwo. Bo przecież tylko idiota mógłby opowiadać o napadach czy zabójstwach takim debilom jak Antek czy Bobek. To z debilami pan pracował? Nie mógł nadziwić się prokurator Szulepa. Przecież z Bobkiem konsultował pan plany zabójstwa Łukasza. Więc wyjaśniłem panu prokuratorowi, że chłopaki chcieli zarobić ze mną parę złotych, to zarobili i na tym się skończyło. Była ekipa, była robota, ale już po sprawie, żadnych zwierzeń nie było. No ale oni się uparli, pani dziennikarka dopytuje, kto się uparł i dlaczego. Bajbus odpowiada: policjanci i prokuratorzy się uparli, bo nagle okazało się, że dorwali kogoś dużego, o kim wcześniej mało wiedzieli. Ja się nie rzucałem w oczy. Nie ćpałem na potęgę i głupot nie robiłem, więc mnie z ulicy do radiowozu nie mogli zgarnąć. No to jak się dowiedzieli, że kasę mam zarobioną i odłożoną, to się na mnie rzucili. Proszę Państwa, zapamiętajcie proszę ten fragment o odłożonej kasie. Zaczęli nakręcać ludzi, żeby na mnie gadali. Bobek nagadał i Antek jeszcze gorzej nagadał. Tego już wytrzymać się nie dało. Pan wyszedł po 6 latach, zauważa dziennikarka. To niewiele za zabójstwo dzika i śmierć tamtego napadniętego człowieka. Mogłem dostać 25, ale nie dostałem, bo mi żonę zabili. Do tej tragedii jeszcze dojdziemy. Na razie jesteśmy w połowie 2006 roku. Grupa Bajbusa została rozbita, a jej członkowie zaczynają na siebie donosić.
Ludzie zrobią wszystko, żeby tylko nie iść do więzienia, żeby nie być osadzonym. Przekonałem się po tym, co zrobili moi koledzy, mistrza zrobili. Sami się zgłaszali. No, muszę panu powiedzieć, że połowa to się sama zgłosiła do prokuratury, żeby, że jak Ziobro ogłosił, że jak ci ludzie się będą zgłaszać sami do prokuratury, będą mniejsze mieli wyroki, to oni się sami zgłaszali i na mnie zeznawali.
Ale czy powinno nas to dziwić? Absolutnie nie. To świat przestępców, ludzi z jakimś defektem w kwestii empatii, ludzi nastawionych na własny zysk, nieszanujący słabości. Pozwolę sobie zacytować wspomnianego przed chwilą Antka, zwanego Chmielem, którego Bajbus oskarża o konfiturstwo. W świecie przestępczym nie ma tak naprawdę żadnych zasad. Każdy każdego próbuje wypierdolić na kasę, a najlepiej innego miastowego lub byłego wspólnika, bo przecież on nie pójdzie na psy. Albo dobierają się do dziewczyn chłopaków już osadzonych. Pocieszyciele. To są ludzie bez żadnych zasad moralnych, a chwalą się tym, jacy to oni nie są super. A przecież żyją z krzywdy innych ludzi i robią złe rzeczy. Za to są wielbieni, bo to niby ludzie z zasadami. Co za bzdura. Słowa Chmiela potwierdziłby każdy, kto wyszedł z macek tego środowiska. Zresztą nawet pani Słowikowa potwierdza tę prawdę.
Te wszystkie kobiety, ja również sobie uświadomiłam, że to jest zły świat. Niedobry świat, który ma jedną zasadę, że w tym świecie zasad nie ma.
Co mnie natomiast zmroziło, to wypowiedź pana redaktora Piotra Pytlakowskiego, który w dokumencie Sylwestra Latkowskiego Tajemnice Polskiej Mafii wypowiada następujące, mrożące krew w żyłach zdania.
To taki znak współczesności. Pamiętasz lata 80., kiedy zasada była najważniejsza. Bycie człowiekiem, który nie pójdzie nigdy na współpracę, który nigdy na nikogo nie zakabluje. To były takie przykłady ludzi, którzy dostawali wysokie wyroki, chociaż mogliby utargować bardzo wiele, ale nawet wroga nie zakapował. No teraz to poszło w odwrotną stronę. Teraz przyjaciół się kapuje po to, żeby sobie załatwić układ, mały wyrok. Najlepiej zostać świadkiem karnym, nie każdy może. Więc kiedy załamuje się solidarność grupy, kiedy komuś coś grozi, kiedy nagle zaczynają się areszty, zarzuty się sypią, to jest wyścig po prostu. To pierwszy, ten lepszy, żeby zeznać jak najwięcej, obciążyć jak najwięcej. Rodzaj targu, tak? Odsuwam od siebie podejrzenia albo przyznaję się też do wielu rzeczy, a to zostanie potem łagodnie potraktowane. No jest to rodzaj takiego spektaklu właśnie, w którym uczestniczy świat przestępczy. No to już nie jest ten sam świat przestępczy, który miał, dla którego liczyły się pewne zasady.
Jak słyszymy, wypowiedź Pytlakowskiego jest sentymentalna, wręcz nostalgiczna. Tęskna za jakimiś pięknymi czasami, gdzie bandyci trzymali się razem i na siebie nie donosili. I z jednej strony ta myśl jest jakaś perwersyjna, jak gdyby pan redaktor Pytlakowski uważał, że to było dobrze, że lepiej było, kiedy nie dało się rozbić grup przestępczych. Z drugiej jednak strony ta romantyczna myśl, romantyzująca, jak każda inna romantyczna, w sensie idealistyczna logika, ma ten problem, że nie ma żadnego związku z rzeczywistością, bo każdy bandyta, czy to z grupy zorganizowanej, czy działający samopas, grał, gra i grać będzie zawsze na siebie. Wybierze to rozwiązanie, które przyniesie jemu największy profit. Ktoś by mógł mi zarzucić, że przecież są tacy prawilni, którzy się nie rozpruwają. Ale to dlatego, że on wie, że tym nierozpruciem się więcej zyska i kiedy wyjdzie już za te kilka lat, będzie miał lepszą pozycję na mieście. Gdyby tej pewności nie miał, rozprułby się na pierwszym przesłuchaniu. Nie, moi państwo, w tym świecie nie ma prawilnych gangsterów. Tacy są tylko w filmach. Więc abstrahując od tego, czy Bajbus zaczął sypać pierwszy, czy nie, miał w swojej głowie jeden cel – wyjść na wolność tak szybko, jak to możliwe. A co może przehandlować prokuraturze człowiek, który w hierarchii jest, porównując do korporacji, kierownikiem niższego szczebla? Sprzedać tych, którzy pociągają za sznurki. Korek siedział już w areszcie, ale zeznania Bajbusa mogły pomóc podtrzymać sformułowane przeciwko niemu zarzuty. A na wolności pozostawał jeszcze Dax, a także Lepa, Archie i inni ważni przestępcy. Dzięki zeznaniom Bajbusa, który twierdził, że był z wierchuszką Mokotowa blisko, można było rozbić całą grupę mokotowską. I najprawdopodobniej tak wyglądał układ Bajbusa z prokuratorem. On sprzedaje bossów, a w zamian dostanie nadzwyczajne złagodzenie kary. Pod warunkiem oczywiście, że przyzna się do wszystkich zarzucanych mu czynów. I niezwykle znamiennym w takich przypadkach jest dla gangsterów przywiązanie do szczegółów. Bo redaktor Ewie Ornackiej żali się, że w aktach sprawy jest napisane, że to on handlował narkotykami. Wystarczyło, że ktoś powiedział, że ode mnie kupował, mówi, i nie potrzeba było na to innych dowodów. Zresztą przyznałem się do tego. Po co przyznawać się do czegoś, czego się nie robiło? Pyta słusznie zdziwiona Ewa Ornacka. Dla mnie to nie miało większego znaczenia, odpowiada Bajbus, wzruszając ramionami. Zresztą sam prokurator mi powiedział, że to wszystko pójdzie do jednego worka. Na czym polega to czepianie się szczegółów? W wywiadzie mówi tak.
Prowadziliśmy taką działalność, jak to można powiedzieć, no taką przestępczą. Tam handlowaliśmy narkotykami, tam pobicia różne. No.
Zatem przyznaje się do tego, że jego ziomki handlowali. Być może on nigdy rzeczywiście fizycznie nie sprzedał ani pół grama, ale ludzie, którzy dla niego pracowali, to robili. Jednak gangusy albo tego nie rozumieją, że są to rzeczy powiązane, albo grają głupów, licząc na to, że my jesteśmy debilami. Gdyby ktoś nie rozumiał, co mam na myśli, jeśli film jest kiepski, bo aktorzy źle grali, to winny jest zawsze reżyser. To prezes firmy jest winny, jeżeli coś nie wychodzi. Nieważne, jedźmy dalej. Bo w tej wypowiedzi ubodła mnie jeszcze jedna rzecz. A wszyscy, którzy znają mój kanał dłużej, wiedzą chyba, jak ja mam podejście do wrzucania przestępstw do jednego worka. Na szczęście ja nie jestem prokuratorem czy sądem, bo ja za każde przestępstwo karałbym oddzielnie, jak w Stanach Zjednoczonych. W tym konkretnym przypadku, choć nie pochwalam, rozumiem logikę prokuratury, która wybrała tak zwane mniejsze zło. Łagodniejszy wyrok dla jednego gangstera, który może pomóc w zamknięciu większej grupy gangsterów, a zwłaszcza tych potężniejszych. Czy to sprawiedliwe?
Nigdy w życiu!
Ale zdaje się być skuteczne. Więc może nie powinienem się na to obrażać, tylko przyjąć do wiadomości. Ale co wy o tym sądzicie? Czy uważacie, że konfitura powinna dostać mniejszy wyrok, bo pomaga zamknąć tych potężnych bossów, czy też może priorytetem jest karanie każdego za każde przestępstwo? Naprawdę jestem ciekaw. Napisz, co o tym sądzisz. No dobrze, popłynąłem w swoje niepotrzebne dygresje, a powinniśmy wrócić do Bajbusa. W 2006 roku najprawdopodobniej jego grupa na siebie donosiła i każdy przerzucał się swoją wiedzą o działalności przestępczej kolegów. Na początku 2007 roku ktoś przyznał się do tego, że zabili dzika. Czy był to Bajbus, czy któryś z jego kolegów, trudno powiedzieć. Pod koniec lutego 2007 roku aresztowany zostaje niejaki Zbigniew C., pseudonim Dax, o którym szerzej sobie jeszcze powiemy w jakimś innym odcinku. Co jest ważne dla naszej obecnej wiedzy, to że Dax, cytując samego Bajbusa, był drugim po Bogu, czyli po korku. Był najważniejszy w strukturach grupy mokotowskiej, a poza tym...
Z nim nie ma o czym rozmawiać. To jest prymitywny, tak zacofany człowiek.
Pozwolę sobie też zacytować anonimowego rozmówcę dla portalu gazeta.pl. Dax to był antyterror, charakterny bydlak. Przejął praktycznie wszystko po korku i zaczął jednoczyć gangi. Marzyła mu się reaktywacja mafii. Czy jego aresztowanie było wynikiem tego, że Bajbus poszedł na układ z prokuraturą? Trudno powiedzieć. Ciekawe jest jednak to, że to nie było pierwsze zatrzymanie Daxa, gdyż trafił on za kredki już w 2002 roku. Między innymi za tak zwane wymuszenie rozbójnicze. Nie posiedział jednak długo, bo już w maju 2005 wywalczył sobie przerwę w odbywaniu kary, cokolwiek to oznacza. I nie zgadniecie, jak tylko dostał tę przerwę, to nie wrócił do więzienia.
Co za przypadek?
Pozwólcie, że zacytuję fragment artykułu Rafała Pasztelańskiego pod tytułem Ścigani, nieścigani z gazety Wprost. Na wolności ponownie przejął kierownictwo nad gangiem, wydając wyrok śmierci na innego gangstera. Opanował handel narkotykami, przygotował listę biznesmenów i osób współświadka, które warto porwać dla okupu. Przez wiele miesięcy Dax był poszukiwany według procedur stosowanych do ściągania alimenciarzy i drobnych złodziejaszków, którzy nie wracają z przepustek. Nie szukało go ani Centralne Biuro Śledcze, ani Specjalny Wydział Pościgowy Komendy Stołecznej Policji, lecz policjanci z komisariatu w Wilanowie. Bandzior tymczasem brylował w mieście, pojawiając się m.in. w centrach handlowych. Dopiero w czerwcu 2006 roku wydano za nim list gończy. Stycznia 2008 roku padał deszcz, a temperatura nad ranem wynosiła 4 stopnie Celsjusza. Na chodnikach Kobyłki pod Warszawą leżała błotnista plucha i miało się wrażenie, że jest późny listopad, a nie początek roku. Powietrze było popielate od smogu, a sine, gęste chmury kładły się ciężko na dachach domów. Ania obudziła córkę i wróciła do kuchni szykować śniadanie dla synka. 14-letnia wówczas Agnieszka przetarła oczy, spojrzała na szarość poranka i natychmiast wtuliła się z powrotem w miękką poduszkę, jeszcze ciepłą od snu. Zasnęła w mgnieniu oka, aż znowu zniecierpliwiony głos matki ją obudził. Spóźni się do szkoły, powiedziała Ania. Agnieszka coś odmamrotała, walcząc z grawitacją powiek swoich oczu, które za żadne skarby nie chciały się otworzyć. No ruszaj się, powiedziała Ania nieco głośniej, kiedy znowu pojawiła się w sypialni nastolatki. Agnieszka przebudziła się nagle, a kiedy kątem oka spostrzegła matkę, pomyślała sobie, daj mi spokój, starostrzędo. I choć nie wypowiedziała tych słów na głos, miała ich bardzo żałować kilka godzin później. Masz dziś zaliczenie, przypomniała matka. Lepiej, żebyś się nie spóźniła, bo cię wyleją ze szkoły. Agnieszka przykryła się kołdrą i coś jęknęła, ale Ania nie miała czasu na nastoletnie marudzenie. Położyła przy jej poduszce telefon z budzikiem i powiedziała, że musi lecieć po zakupy, a Agnieszka ma wstać najpóźniej za kwadrans. I przypilnuj, żeby młody wziął drugie śniadanie, dodała. Zanim wyszła z sypialni córki, zatrzymała się w drzwiach i po chwili zastanowienia cofnęła się i pocałowała ją w czoło. Kocham cię, moja mała buntowniczko, powiedziała Ania i wyszła. Agnieszka dwa razy ściszała budzik w komórce, aż nagle usłyszała kilka huków, jak gdyby ktoś odpalił petardę, czy też kilka petard. Poderwała się z łóżka i zaczęła nasłuchiwać, ale to się już nie powtórzyło. Musiało mi się przyśnić, pomyślała, przeciągnęła się i ziewnęła. Zwlekła się z łóżka i poszła do kuchni, żeby zjeść śniadanie i przypilnować brata. W radio prezenter cytował przysłowie z kalendarza: gdy słońce przygrzewa na Jana Dobrego, spodziewać się można lata pogodnego. Agnieszka westchnęła tylko, patrząc na szarzyznę poranka i siępiący deszcz. W drodze do szkoły tę szarość rozświetlały słabe latarnie majaczące nad ich głowami. Ruch był tego dnia niewielki. Po drodze do szkoły nie spotkali w zasadzie żadnego przechodnia, a minęły ich zaledwie ze dwa samochody. Było cicho, szaro, pusto i smutno. Agnieszka nie była zdziwiona, że mama nie zdążyła wrócić, zanim poszli do szkoły. Nieraz już tak było, że zakupy się przyciągały. Ale kiedy po którejś lekcji do klasy weszła pani woźna i poprosiła ją, aby ta zabrała swój plecak i wyszła, bo dziadek po nią przyjechał, Agnieszce zapaliła się czerwona lampka. Do domu szła z dziadkiem w milczeniu. On był zamyślony i przeżuwał w ustach słowa, nie potrafiąc ich wypowiedzieć. Chciała go spytać, o co chodzi, ale wraz z nim był jakiś ponury, jak pogoda tego dnia, facet z wąsem, który szedł za nimi krok w krok i też się nie odzywał. Agnieszka całą sobą wiedziała, że musiała stać się jakaś tragedia, choć pierwsze, co przyszło jej do głowy, że to coś z tatą. Może uciekł z więzienia, może ktoś mu zrobił jakąś krzywdę. Wreszcie niedaleko domu dziadek nieco zwolnił. Najwyraźniej zebrał się w sobie i zdecydował się powiedzieć Agnieszce, dlaczego zabrał ją wcześniej ze szkoły. W jego oczach zalśniły łzy, kiedy mówił i cały drżał. Z nadludzkim wysiłkiem wypchnął przez gardło słowa, że jego najukochańsza córka, jego oczko w głowie, jego mała księżniczka, którą latami wychowywał, z którą się bawił, której pomagał w lekcjach, którą zabierał na wycieczki rowerowe, nie żyje. Agnieszce zrobiło się słabo. Cały świat nagle zawirował. Słyszała słowa dziadka, ale zarazem miała wrażenie, że to jakiś odległy bełkot, który przecież nie może być prawdą. Czyżby wciąż spała? To zły sen? Mama ją zaraz obudzi, powie jej, żeby się zebrała, bo ma dziś zaliczenie, a Agnieszka wtedy nie będzie marudziła, tylko od razu wstanie, pocałuje mamę i powie, że ją kocha. Ale z każdą minutą przekonywała się Agnieszka, że to nie jest sen. Że to prawda, że mama nie żyje. A dziadek nie potrafił powiedzieć jej wiele więcej. Słyszał, że ktoś coś przebąkiwał, że zemdlała i uderzyła głową w krawężnik. Ktoś inny miał mówić, że potrąciło samochód, ale nikt nie wiedział nic na pewno. W pierwszej notatce policyjnej z tego wydarzenia można przeczytać, według pozyskanej informacji została znaleziona NN kobieta potrącona przez samochód. Dopiero po blisko 2 godzinach od powrotu Agnieszki do domu dowiedziała się prawdy. W ich domu pojawił się funkcjonariusz prowadzący śledztwo i psycholog policyjny. Powiedzieli jej, że matkę postrzelono, że dostała 6 kul, że ratownicy z karetki nie zdołali jej uratować. Agnieszce zrobiło się ciemno przed oczyma. Cała rzeczywistość docierała do niej jak przez jakiś filtr, jakąś barierę. Wydawało się, że to wszystko pochodzi z innego wymiaru. Szczypała się w rękę, aby się obudzić z tego koszmaru, ale nieustannie w nim tkwiła. A najgorsze, że to wydarzyło się prawie pod samym domem, 50 metrów od domu, po drugiej stronie ulicy. Prasa napisała tamtego dnia, że mafia w Polsce po raz pierwszy wykonała wyrok na rodzinie skruszonego przestępcy, który poszedł na układ z prokuraturą. Anna była żoną Bajbusa. Chyba ten związek dał prasie prawo wypisywania kalumni na jej temat. Jako że temat ten był gorący, w prasie pojawiły się artykuły o tym, jak to Anna prowadziła interesy Bajbusa, kiedy on siedział w więzieniu. Nazywali ją kobietą mafii. Padały sugestie, że stała się celem, bo chciano zlikwidować konkurencję. Prawda jednak, jak to często bywa, jest bardziej prozaiczna. Kiedy Bajbusa zamknęli w więzieniu, jego niewielkie oszczędności stopniały i szybko znikły. Anna poszła więc do pracy, pracowała w kuchni od wczesnego rana. Poza tym zajmowała się 2 dzieci, ich wychowaniem i edukacją. Nie miała kontaktu z jego kompanami, nie znała tego świata. Pamiętacie, jak mówiłem, że Bajbus chwalił się oszczędnościami? Jakimi, chciałoby się zapytać. Wyłudzona kasa szła z pewnością na panienki koks i inne przyjemności, którymi żyją gangusy. O tym, czym dokładnie zajmował się jej mąż i że ma krew na rękach, dowiedziała się na dobrą sprawę z prasy, kiedy Bejbusa zamknięto w lutym 2006 roku. Do tej pory myślała, że wciąż zarabia na fliperach, bawi się z kolegami do biegu rana i zdradza ją z prostytutkami. Tutaj zaczęła się kolejna rozgrywka ze słusznym pytaniem, kto stoi za śmiercią Anny. I choć w zasadzie znamy odpowiedź na to pytanie, to nigdy nie udało się zebrać wystarczającego materiału dowodowego, aby bezpośrednich sprawców ani zleceniodawców o to zabójstwo oskarżyć. Raczej oczywisty jest także motyw wydania tego wyroku, choć jak się okazuje, nie dla wszystkich. Więc zanim przejdziemy do tego, co ustaliły media, policja i prokuratura, posłuchajmy, co w tej sprawie ma do powiedzenia sam Bejbus. Na pytanie Ewy Ornatowskiej, jak wytłumaczył córce, dlaczego jej mama musiała zginąć, odpowiada następująco.
Powiedziałem jej, że mamę zabiła policja i prokuratura.
Nad tą logiką Bejbusa się jeszcze pochylimy, teraz jednak przejdźmy do faktów. Latem 2007 roku, kiedy za kratkami znajdował się Korek oraz Dax, dwaj najpotężniejsi szefowie Wołomina, na mieście zaczęto mówić, że Bejbus zeznaje przeciwko nim na prokuraturze i trzeba go uciszyć. 13 listopada 2007 roku Mariusz S., zwany Marcelem, zeznał podczas przesłuchania na prokuraturze okręgowej w Ostrołęce, że plotki o planowanym uciszeniu Bejbusa poprzez zaatakowanie jego rodziny są faktem. Miała nawet istnieć lista osób do uciszenia. W aktach prokuratury możemy przeczytać, że głównym pomysłodawcą potrzeby uciszenia Bejbusa, który składał wyjaśnienia, był Dax. Marcel zrelacjonował prokuratorowi przebieg dwóch spotkań w restauracjach na terenie Warszawy, w trakcie których mężczyzna o pseudonimie Dony z grupy Mokotowskiej miał być nakłaniany przez mężczyznę o pseudonimie Wojtas albo przez Daxa do dokonania zabójstwa matki lub żony Bejbusa. Podczas ogólnych spotkań członków grupy Mokotowskiej pojawiały się pomysły, żeby podłożyć ładunek wybuchowy bądź dokonać jakiegoś otrucia osób, które współpracują z organami ścigania przeciwko grupie Mokotowskiej, ale bez podania konkretnych miejsc czy nazwisk. W tym mniej więcej czasie zdechły dwa psy należące do rodziny Bejbusa. Najpierw Suczka padła za domem, a po kilku dniach pies, który zamknięty był w kojcu. Anna nie podejrzewała, że może to być znak niczym podrzucona głowa konia albo ryba w gazecie. Najrozsądniejszym wydawało jej się, że to jakiś wredny sąsiad, któremu przeszkadzało szczekanie psów i je otruł. I uwierzcie mi, tacy debile chodzą po świecie. Znam kilka takich przypadków, choć sprawcę pewnie ciężko znaleźć. Wracając jednak do Anny, opowiedziała to mężowi przed świętami Bożego Narodzenia 2007 roku. Bardzo go ta wiadomość zaniepokoiła, ale co mógł zrobić? Zgłosił to oczywiście na prokuraturę, ale nikogo te psy nie obeszły. Nie wzmożono ochrony Anny i jej dzieci. Czy była to niekompetencja, czy też celowe działanie, aby przymusić Bejbusa do składania zeznań, nie dowiemy się zapewne nigdy. Przyjrzyjmy się jednak, co prokuratura w Ostrołęce zrobiła z informacją uzyskaną od Marcela, że istnieje taka lista, na której są nazwiska osób do sprzątnięcia. A jako ciekawostkę dorzucę jeszcze, że na tej liście nie znajdowali się tylko gangsterzy i ich rodziny, lecz także policjanci i prokuratorzy prowadzący śledztwa przeciwko Mokotowskim. Jako że nie umiałbym opisać tego chaosu własnymi słowami, posłuszmy się cudzym słowem, a mianowicie częścią artykułu pani Ewy Ornackiej oraz fragmentami prokuratorskich akt. Protokół z informacjami o planowanej egzekucji po trzech dniach od przesłuchania Marcela trafił do CBŚ w Warszawie, bo tam znajdowały się akta główne sprawy. Funkcjonariusze przydzieleni do śledztwa mieli na bieżąco weryfikować wiarygodność podawanych przez Marcela informacji. Sęk w tym, że policjant, który trzymał to wszystko w garści, był tamtego dnia poza firmą. Prokurator, który przyjechał do Warszawy, przekazał protokół aspirantowi niezwiązanemu z prowadzonym śledztwem. Aspirant miał go dostarczyć na biurko właściwej osoby, lecz zamiast tego wsadził protokół z przesłuchania do szafy, a nie do akt. Aspirant tłumaczył się tym, że nie był pewien, jakie dokumenty otrzymał od prokuratora, gdyż znajdowały się one w koszulce foliowej i nie przeglądał ich zawartości. Zwrócił uwagę jedynie na pierwszą stronę dokumentów, na której były tablice poglądowe i nie był w stanie powiedzieć, czy był tam protokół z przesłuchania z dnia 13 listopada, czy nie. Otrzymane od prokuratora materiały schował do szuflady z uwagi na to, że wyjeżdżał służbowo na kilka dni do Gdańska. Dopiero po telefonicznej interwencji prokuratora odnalazł przekazane mu dokumenty, ale nie potrafił określić, jak długo pozostawały one w jego szafie, kiedy miała miejsce jego telefoniczna rozmowa z prokuratorem. Przesłuchany w charakterze świadka prokurator zeznał, że w jego odczuciu informacje przekazane przez Marcela o zagrożeniu ze strony grupy Mokotowskiej nie miały realnego charakteru. Były dość ogólne i dotyczyły dość odległego okresu czasu. W odniesieniu zaś do osoby Krzysztofa M., prokurator zeznał, że fakt składania przez Bajbusa wyjaśnień w procesach grupy Mokotowskiej był wiadomy co najmniej od 1,5 roku i dlatego jakiekolwiek zagrożenie, jeśli istniało wobec niego i jego rodziny, utrzymywało się już od dłuższego czasu. Prowadząca śledztwo niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy prokurator Reneta Sławek-Budrewicz z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga zdjęła ze wszystkich poczucie winy. W postanowieniu o umorzeniu śledztwa z 18 września 2008 roku napisała: przeprowadzone w niniejszej sprawie postępowanie przygotowawcze nie wykazało, aby pomiędzy zachowaniem wyżej wymienionych funkcjonariuszy, którego nie można traktować jako niedopełnienia obowiązków, a śmiercią Anny M. istniał związek przyczynowy. Do tej tragedii doszło nie z winy prokuratora czy też policjantów, lecz na skutek działania osób trzecich, które są w pełni odpowiedzialne za tę zbrodnię. Osobami trzecimi odpowiedzialnymi za tę zbrodnię są prawie na pewno Dax, który ją zlecił, oraz dwóch mężczyzn, którzy to zlecenie przyjęli.
Dowiedziałem się z akt sprawy, jak wyszedłem na wolność, że mają zamordować mi matkę albo żonę. Centralnie mówił, że Dax, no i że on obserwował na zlecenie Daxa w zemście za to, że ja go obciążyłem zeznaniami. Drugi człowiek zeznał, mój kolega, że Dax w restauracji zlecał mu zabójstwo mojej żony, ale on nie przyjął, bo moją żonę znał i nie chciał przyjąć tego zlecenia. Ale powiedział, że znajdzie się jakiś następny, no i znalazł się następny, który to zrobił.
Tony, pomysłodawca napadu na pana Kazimierza z Puław, przesłuchiwany przez policję, potwierdził, że na początku 2006 roku spotkał się z Daxem. W trakcie rozmowy Dax zaproponował mu zabicie kobiety. Podczas tego spotkania nie ustalono jednak żadnych szczegółów, a niedługo później Dax został aresztowany i Dony więcej z nim na ten temat nie rozmawiał. Świadek dodał, że wiosną 2007 roku został zaproszony na spotkanie grupy Mokotowskiej, na którym nieznany mu wcześniej mężczyzna, przedstawiony jako przywódca powyższej grupy, spytał go, czy wie, gdzie mieszka Bajbus. Świadek potwierdził i opisał położenie domu Bajbusa w Kobyłce. Następnie mężczyzna ten powiedział, że planowane jest uprowadzenie syna Bajbusa i ma on wskazać dom w Kobyłce, gdzie mieszka jego rodzina. W konsekwencji Dony kilka dni później wskazał przedmiotową posesję dwóm mężczyznom, których rozpoznał ze zdjęć na tablicy poglądowej. Ci dwaj to miał być Norbert D. Szlugu i Mariusz S. Marcel. Choć oczywiście się do tego nie przyznają, Szlugu stanowczo zaprzeczył, by miał cokolwiek wspólnego ze zbrodnią i by rozmowa, o jakiej opowiadał Dony, w ogóle się odbyła. Powiedział, że nie znał Bajbusa, a o śmierci jego żony dowiedział się z telewizji. Marcel natomiast twierdził, że jego wiedza pochodzi od Donego. Dony miał mu powiedzieć, że Mokotowcy chcą zabić Bajbusa, ale że ten siedział, postanowili uderzyć w jego rodzinę. Ale czy Szlugu i Marcel mogli być wykonawcami wyroku? Na to nie ma żadnych znanych nam dowodów. Sam Bajbus twierdzi, że z zeznań Donego wynika, że brudnej roboty mieli się podjąć Szlugu i Wojtas. Tak zaznawał podobno także jeden ze skorumpowanych policjantów. W innych zeznaniach pada jeszcze nazwisko niejakiego Huberta. To wszystko brzmi jak wiele pomówień i mało faktów oraz dowodów i choć Bajbus absolutnie się z tym nie zgadza, bo jego zdaniem wszystko w tej sprawie jest oczywiste, prokuratura podjęła inną decyzję. W postanowieniu o umorzeniu czytamy. Wobec faktu, iż w chwili obecnej wyczerpane zostały możliwości dalszego poszukiwania, powyższe postępowanie należało umorzyć z uwagi na niewykrycie sprawcy czynu. Warto w tym miejscu chyba przypomnieć nie tak oczywistą rzecz, że umorzenie sprawy nie oznacza wyrzucenie jej do kosza. Takie sprawy umarza się ze względów formalnych, ale policjanci nadal nad tym pracują. Zresztą prokurator w uzasadnieniu umorzenia postępowania wyraźnie to podkreśla. Nadal jednak będą gromadzone i aktualizowane informacje pozaprocesowe, mogące mieć związek z przedmiotem śledztwa, pisze. W razie ujawnienia nowych, istotnych okoliczności, postępowanie niniejsze zostanie niezwłocznie podjęte. Bajbus z tą decyzją nie chciał lub nie chce się pogodzić. W rozmowie z Pytlakowskim mówi: coraz częściej myślę o tym, że wszystko było ułożone. Ktoś się dał bandytom glejt bezpieczeństwa, ktoś im pomagał, przekazywał informacje. Zabili moją kobietę, dwa razy podpalili dom, a ci, którzy mieli chronić mnie i moją rodzinę, odwrócili się tyłem.
Żonę zabito mi dlatego, że policja mnie zmuszała do wyjaśnień.
W takie wyrachowanie policji i prokuratury osobiście nie wierzę. Lecz można zrobić sobie grę umysłową i zadać sobie hipotetyczne pytanie, czy policjant lub prokurator, całe życie walczący z takimi ludźmi jak Bajbus, czyli złodziejami, bandytami, wreszcie morderami, będzie z takim samym zapałem, jak pracuje dla tak zwanych ludzi uczciwych, pracował dla kryminalisty? Wiadomo, prokuratura i policja to urzędnicy państwowi i obowiązują ich pewne reguły, ale poza tym to też ludzie i o ile w ściganiu przestępcy mogą robić płatne nadgodziny, bo czują w tym misję, to w porachunkach między grupami będą też dawać siebie wszystko? Nie chcę nic sugerować, ale jak ty byś, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, się zachował w podobnej sytuacji? Ewa Ornacka zapytała Andrzeja Krawczyńskiego, pseudonim Kawior, byłego szefa Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym Komendy Stołecznej Policji, czy on współczuje Bajbusowi i jego rodzinie. Kawior odpowiedział: współczuć mogę rodzinie policjanta, który zatrzymał pojazd na poboczu, aby komuś pomóc, a sam zginął potrącony przez ciężarówkę. Rodziny żyjące z przestępstw wiedzą przecież, że pieniądze, jakie wydają, nie pochodzą ze sprzedaży rowerów, tylko z bólu i krzywdy innych ludzi, nie wyłączając śmierci. Cholernie trudno tu o zrozumienie. Zresztą zadajmy sobie też pytanie, czy Bajbus żałuje tego, co zrobił.
Może trochę się czuję winny. Nie było to rozsądne, żeby jechać do tej prokuratury, także... No, ale nie wiedziałem, że ci ludzie coś takiego mogą zrobić, no.
Powiedział pan, że żałuje, że poszedł do prokuratury. A nie żałuje pan tamtego zabójstwa? Tego, że napadał pan na tiry? Tego, że w ogóle prowadził pan działalność przestępczą? Że w ten sposób właściwie, no niechcący, ale wciągnął pan rodzinę w cały ten brudny świat? Czy to nie jest pana wina?
Niczego w życiu nie żałuję.
Czy to są słowa, cytując redaktora Pytlakowskiego, skruszonego gangstera?
Nie wiem.
I choć ja osobiście współczuję córce i synowi pani Anny, współczuję także jej rodzicom, rodzeństwu i przyjaciołom, to panu Bajbusowi, no cóż, ja tam nie widzę ani refleksji, ani skruchy. Na pytanie, czy utrzymuje kontakt z rodziną swojej świętej pamięci żony, odpowiada następująco.
Nie mam kontaktu, nie utrzymuję z nią kontaktu. To znaczy, ja z nią nie chcę utrzymywać kontaktu, bo jest to osoba, myślałem, że ma własny jakiś rozum, a ona uważa, że żona zginęła, że ja jestem winowajcą całego zajścia. Policja jej tak wytłumaczyła to, że ja zeznawałem na wszystkich, dlatego że się tak stało.
Sami zadajcie sobie pytanie, czy skruszony, czy rozumie, co zrobił? truizmem jest powiedzieć, że kodeksem gangusów jest moralność Kalego, ale może czasem warto powtórzyć truizm. Tym smutnym akcentem żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pa!